Punktualnie zaczynamy dzisiejszy program. Taki lekki, przyjemny, jest piękna pogoda. Siedzimy sobie w Puszczy Bukowej, leśnictwo Glinna, nadleśnictwo Gryfino i z nami jest gospodarz tego miejsca, pan Arkadiusz Paleń, nadleśniczy nadleśnictwa Gryfino. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Mundur jest...
Jest.
Leśnicy to jest taka grupa społeczna, która jest chyba tak bardzo związana właśnie z naturą, to jest oczywiste, ale która ma takie lekkie podejście do życia. Nie jest tak?
No myślę, że nie.
Nie, że takie jednak... radosne, takie lekkie i radosne.
Radosne pewnie tak, ale lekkie to nie, bo nasza praca wbrew pozorom jest pracą ciężką. Przeważnie wykonują ją ludzie, którzy mają pasję. Jeżeli ktoś nie ma pasji do tego zawodu, to wcześniej później się wykrusza.
Pan nadleśniczy się nie wykruszył, pan działa. No i opowiedzmy o tej Puszczy Bukowej. Czym się wyróżnia? Dlaczego jest wyjątkowa? I dlaczego tak się nazywa też?
Puszcza Bukowa nazywa się puszczą, gdyż jest dużym kompleksem, dużym obszarem leśnym. Generalnie w Polsce takie duże obszary leśne nazywamy puszczami. Tutaj przy Szczecinie mamy jeszcze też Puszczę Wrzańską. Na terenie tutaj naszej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie też mamy Puszczę Rzepińską, Puszczę Notecką. Są to duże kompleksy, na przykład Puszcza Notecka, Drzewostanów Sosnowych. I tak są też nazywane puszczami.
A tu jest Puszcza Bukowa. Rozumiem, że to od nazwy drzew, które tutaj najliczniej rosną.
Tak, Puszcza Bukowa ma swoją specyfikę. Jest to większy, taki zwarty kompleks drzewostanów bukowych w Polsce, tutaj na nizinach, bo jeszcze takie drzewostany bukowe występują też w górach, w Bieszczadach. Jest to bardzo specyficzny teren z tego względu też, że jak na nizinę szczecińską jest dosyć mocno skonfigurowany. Występują tutaj duże różnice wysokości. Często ten teren też jest nazywany takimi małymi Bieszczadami, bo się tak kojarzy.
Czyli rozumiem, że Bóg w tych innych puszczach, o których mówimy, nie stanowi takiej dużej liczby procentowej, takiego dużego udziału procentowego, jak tutaj u państwa.
Nie, to jest ewenement, szczególnie jeśli chodzi też o teren nizinny w Polsce. Żeby był taki duży kompleks leśny drzewostanów bukowych. I drugą specyfiką tego obszaru jest to, że my jako leśnicy to bardzo dobrze widzimy, że te drzewostany cechują się ponadprzeciętną jakością, jeżeli chodzi o takie cechy przemysłowe też tego drewna na tle innych drzewostanów w Polsce, że są to drzewa proste przeważnie, gdzie Bóg generalnie tworzy dużo odnóg, gruby gałęzi, konarów, no to te drzewa wyróżniają się tym, że z punktu widzenia też prowadzenia wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, którą w Polsce prowadzimy, czyli godzenia funkcji gospodarczych, przyrodniczych i społecznych, no to jeżeli chodzi o te funkcje gospodarcze, jest bardzo, że tak powiem, ceniony też jako materiał drzewny, jako surowiec odnawialny, jakim jest drewno.
No to gdzie tutaj mamy buki?
Dookoła, gdzie tylko
tam
spojrzymy.
Tam wysokie tamte drzewa tak. Z tyłu. Tutaj przy nas nie rośnie żaden?
No bo tutaj jest ogród dendrologiczny za nami.
Właśnie to jest też taki, wczoraj, tak.
Taka ciekawostka tego obszaru, bo to miejsce, gdzie się tutaj znajdujemy i mamy za swoimi plecami ogród, cechuje się specyficznym mikroklimatem, że występują tutaj okazy, które na innym terenie poza tym miejscem nie przetrwałyby zimy, a tutaj jest taki specyficzny mikroklimat, że jest dużo ciekawych okazów drzew, które od wieków już tutaj, od XVIII wieku praktycznie rosną.
To jest lipa, prawda? Tutaj za nami rośnie. Tak. To jest dąb.
Tak.
A tego już nie znam drzewa. To jest jakie drzewo?
To już są buki też.
Wszystkie to są buki tutaj za nami, tak? O tutaj te kilka tak, i tak koło samochodu też.
Są też różne odmiany buków, buki o purpurowych liściach, także mamy tutaj w ogrodzie dendrologicznym w Glinnej w ogóle taką kolekcję odmian buków.
Ile jest tych odmian w ogóle na świecie? Wiemy?
Myślę, że dużo, ale no nie chcę strzelać.
Kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkanaście na pewno, tak?
Kilkanaście na pewno, tak. W Polsce występuje tylko buk zwyczajny, jeden gatunek. Natomiast są inne gatunki we Francji, w Europie Zachodniej. I też tutaj różne odmiany też tego naszego buka o różnych kolorach liści, o różnych pokrojach. Czasami w parkach można zauważyć taką jakby odmianę płaczącą, tak jak wierzba płacząca. Są takie o purpurowych liściach też, także odmian jest dużo, natomiast w Polsce jako gatunek to tylko występuje buk zwyczajny.
Sama się śmieję, myśląc o tym pytaniu, ale je zadam. Ile buków rośnie w puszczy?
No miliony na pewno. Na każdym hektarze w takim drzewostanie już dojrzałym, czyli który ma ponad 100 lat, no to około 250-300 drzew, a tutaj jest 8 tysięcy hektarów, ale w młodszych drzewostanach, takich kilkunastoletnich, no to są dziesiątki tysięcy drzew, często na hektarze. Taka jest specyfika tego gatunku, że on się odnawia naturalnie i my tutaj go odnawiamy z nasion, które opadają na ziemię w latach urodzaju. No i wtedy on ma taką specyfikę, że no tych nasion jest dużo, kiełkują i czasami na metrze kwadratowym to jest tam kilkanaście, kilkadziesiąt takich małych siewek, które później walczą o przetrwanie. Niektóre zamierają, te silniejsze przeżywają. Później też my, że tak powiem, kształtujemy je, żeby te drzewostany były ładniejsze, więc w pewnym momencie prowadzimy takie cięcia przerzedzające, żeby zmniejszyć liczbę drzewek i żeby one miały więcej pokarmu z gleby, więcej wody i więcej światła. Wtedy szybciej rosną, są ładniejsze. No i to jest to, o co nam chodzi.
To my tutaj się trochę rozgadaliśmy o drzewach, ale powinniśmy sięgnąć wstecz i powiedzieć o historii puszczy, jak ta puszcza się kształtowała na przestrzeni ostatnich lat, ale chciałabym, żebyśmy sięgnęli do okresu, kiedy nie były polskie tereny, kiedy były to tereny niemieckie, jak to wszystko się przekształcało, jak to wszystko ewoluowało.
Praktycznie no, taka dziewicza puszcza, gdzie wpływ człowieka na nią był znikomy, to skończyła się w XII wieku, bo około 1100 roku na te tereny do pobliskiej miejscowości Kołbacz sprowadzili się Cystersi. Był to zakon, który tutaj dosyć intensywną gospodarkę rolną prowadził. Karczował tą puszczę, powstawały pola uprawne, łąki, hodowano tutaj zwierzęta też i na starych rycinach ze średniowiecza, które przedstawiają ten teren, widać wzgórza porośnięte większymi bądź mniejszymi kępami lasu, ale nie jednym takim zwartym lasem, jak to teraz widzimy. No i na tych górach pasą się owce, świnie, różne zwierzęta. No i przez długi czas, przez całe średniowiecze ten obszar był tak wykorzystywany. Drewno też było pozyskiwane w celach opałowych, użytkowych. I następnym takim przełomowym, kluczowym jakby etapem dla tej puszczy to był XVIII wiek, kiedy te tereny, że zakon został zlikwidowany i te tereny przejął Fryderyk Wielki. I wtedy zaczęto prowadzić tutaj bardziej planową gospodarkę leśną, że wycinano drzewa, ale też sadzono nowe i część tych buków było wyciętych, a sadzono takie gatunki, które szybko dawały drewno. I w owym czasie trochę tutaj się zaczął zmieniać, no ten skład drzewostanu był zupełnie inny niż teraz, dlatego że sadzono sosnę, świerka, modrzewia, który praktycznie no, po 80 do 100 lat można wyciąć i ma się drewno użytkowe i na budownictwo i na inne cele. Natomiast buk, no to tutaj, że tak powiem, takie cechy osiąga dopiero w wieku 130-140 lat, że że tak powiem, że jest taki najlepszy, jeżeli chodzi o wykorzystanie przemysłowe. I wtedy właśnie zmieniał się skład tych drzewostanów. Także rewolucja przemysłowa te swoje piętno odcisnęła, no bo te drzewostany były użytkowane, no ale generalnie to też były odtwarzane później, czy w tych samych miejscach, czy gdzieś na jakichś polach, czy pastwiskach te drzewostany były sadzone. Także zniknęły i widzimy, że istnieją do dzisiaj. Jeżeli chodzi później już o II wojnę światową.
No taki szybki przeskok przez 8 wieków i teraz II wojna światowa.
Tak, no bo w zasadzie ta gospodarka niemiecka polegała na tym, że te drzewostany były użytkowane i tak jak do dzisiaj są. Tylko, że mało kto wie, że od wojny powierzchnia tych stanów, to jest już zasługa polskich leśników, zwiększyła się o 500 hektarów. Zostały tutaj zalesione pewne obszary, które wcześniej były polami. Też, tak jak wspominałem, te drzewa, które były sadzone w czasach jeszcze tutaj rewolucji przemysłowej, one miały dać szybko drewno. No i po 100 latach, czyli na początku XIX wieku i tutaj też w okresie przedwojennym, powojennym, one były wycinane. I w to miejsce po prostu często już pod nimi był sadzony buk, który zastępował te wycinane drzewostany. I teraz po prostu widzimy, jak to wygląda, że mamy praktycznie prawie same drzewostany bukowe tutaj, bo gleby też, które tutaj występują, mikroklimat jest najlepszy dla tych drzewostanów i staramy się taki potencjał wykorzystać.
A jak wyglądała historia Puszczy podczas wojny? Czy tutaj działały jakieś oddziały, czy tutaj były prowadzone wojenne?
Tak, były prowadzone, ponieważ Szczecin składa się z dwóch części, prawobrzeżnej i lewobrzeżnej. I wojska rosyjskie, posuwając się w kierunku zachodnim, czy wtedy radzieckie, tak, doszły do Odry i zatrzymały się na prawym brzegu Odry. Natomiast nie był to taki kluczowy kierunek uderzenia, bo wiadomo, że główne uderzenie tutaj szło na Berlin. I te walki tutaj nie były takie zacięte. Po prostu Szczecin był ostrzeliwany. Niemcy z kolei, broniąc się, ostrzeliwali tą prawobrzeżną część, czyli między innymi też Puszczę. I do dzisiaj jakby mamy ślady tego, bo dużo drzewostanów zawiera odłamki metali w środku, co jest problemem często gdzieś po przecieraniu tego drewna, bo piły się łamią i te drzewostany noszą ślady wojny, można powiedzieć, że do dzisiaj wiele z tych drzewostanów.
Czyli Puszcza pamięta też te działania wojenne i przechodzimy do współczesności. Mamy 2 minuty do końca rozmowy. W latach 50. tutaj zaczęła ta polska administracja zawiadywać całą Puszczą, tak?
Tak, tak. Tutaj od 45. roku praktycznie zawiązywała się administracja państwowa i leśna. Powstawały nadleśnictwa, bo wiadomo, że kraj też się musiał odbudowywać, więc tak jak na tych starych ziemiach polskich, tak i tutaj te drzewostany podlegały gospodarce leśnej.
Jechaliśmy do państwa, był rezerwat między innymi imienia Tadeusza Dominika. Któż to taki był?
Tadeusz Dominik, to może oddam tutaj głos koleżance, która zna dokładnie historię tych rezerwatów.
Szybciutko, minutkę mamy na to dokończenie w naszym studio. Przepraszam, pani Lidia Kmiecińska, starszy specjalista służby leśnej w nadleśnictwie Gryfin, opowiadała o tym nazwisku.
Witam państwa bardzo serdecznie i w telegraficznym skrócie w ciągu tej minutki postaram się przybliżyć postać profesora Tadeusza Dominika. Jest to jeden z patronów, właściwie patron jednego z rezerwatów, które znajdują się na terenie Puszczy Bukowej. Mamy tutaj na terenie nadleśnictwa 6 takich obiektów i rezerwat przyrody Bukowe Zdroje nazwany został właśnie imieniem Tadeusza Dominika. Tadeusz Dominik był związany z Akademią Rolniczą w Szczecinie. Wcześniej oczywiście liczne dokonania naukowe w różnych częściach Polski również są tutaj mu przypisywane. Mykolog. Proszę Państwa, wszystkie rezerwaty przyrody mają imiona zaczerpnięte od osób, które bardzo mocno z tym terenem były związane, zarówno z ochroną, jak i z leśnictwem. Także wszystkie te rezerwaty gdzieś właśnie nawiązują do osób, które bardzo mocny udział, bardzo duży wkład miały zarówno i w ochronę, i w same działania związane z gospodarką leśną.
Do rozmowy z panią Lidią Kmiecińską wrócimy za jakiś czas. A teraz muzyka Mieczysława Karłowicza. Mieczysław Karłowicz, jak wiemy, jego imienia jest Filharmonia Szczecińska, tutaj przy ulicy Małopolskiej w Szczecinie. No i niedaleko jest morze i po szerokim morzem taki utwór skomponował Karłowicz.